Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Ojciec Święty wzywa do modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Do represji dochodzi również w tych krajach, które deklarują wolność religijną i prawa człowieka, powiedział papież, wyjaśniając swą intencję modlitewną na marzec.
Coraz więcej Amerykanów popiera prawną ochronę życia poczętego.
We Francji nie ma jeszcze katofobii, żyjemy jednak w obcym kulturowo kontekście i coraz częściej musimy korzystać ze sprzeciwu sumienia, uważa przewodniczący tamtejszego episkopatu.
Witamy 5 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Do modlitwy w intencji prześladowanych wspólnot chrześcijańskich wzywa papież w intencji przeznaczonej na miesiąc marzec. W filmie wideo, który ją propaguje, Franciszek przypomina, że dziś jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach.
Treść intencji zwraca uwagę na panujący jeszcze w niektórych częściach świata brak wolności religijnej i wzywa do uznania praw wspólnot chrześcijańskich.
Być może trudno nam uwierzyć, ale dzisiaj jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach. Są prześladowani, ponieważ temu społeczeństwu mówią prawdę i głoszą Jezusa Chrystusa. Dzieje się to szczególnie tam, gdzie wolność religijna nadal nie jest zapewniona, ale również w krajach, które w teorii oraz w dokumentach chronią wolność i prawa człowieka. Módlmy się, aby wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te, które są prześladowane, doświadczały bliskości Chrystusa i doczekały się uznania swoich praw.
Historycy już teraz mają dość materiałów archiwalnych, by przekonać się o prawdziwej postawie Piusa XII podczas II wojny światowej. Jednakże dzięki ogłoszonemu wczoraj otwarciu archiwów znaczenie jego pontyfikatu nie będzie się redukowało do samej tylko wojny, uważa profesor Philippe Chanot, biograf papieża Pacellego.
Przypomina on, że już Paweł VI, odpowiadając na zarzuty stawiane Piusowi XII, polecił opublikować obszerną dokumentację dotyczącą czasów wojennych. Jan Paweł II udostępnił archiwa Biura Informacji o Więźniach Wojennych. Od 2006 roku są dostępne zasoby tajnego archiwum watykańskiego z pontyfikatu Piusa XI, które jasno ukazują postawy kardynała Pacellego względem nazizmu i faszyzmu.
Na podstawie tych materiałów historycy doszli już do pewnego konsensusu w sprawie Piusa XII. Przyznają, że zachowywał on pewne milczenie, ale było ono w interesie ofiar, a nie wynikało w żadnym wypadku z zarzucanych mu sympatii do nazizmu, mówi profesor Chanot.
Dzięki otwarciu archiwów z całego pontyfikatu, a nie tylko z czasów wojny, papież pokazuje, że nie można zredukować tego pontyfikatu do okresu wojennego, Holokaustu. Franciszek chce, abyśmy mieli całościowe pojęcie o tym papieżu. Tu chodzi po prostu o to, by oddać sprawiedliwość temu papieżowi, który pozostawił po sobie ważne nauczanie, które znajdujemy potem w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Jest to papież najczęściej cytowany w soborowym nauczaniu. Dzięki tym archiwom wiele kwestii będzie też można wyjaśnić. Na przykład sprawa księży robotników w latach 50. Ta sprawa nigdy nie była badana z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej i wydanego przez nią zakazu. Inne ciekawe kwestie to wielkie encykliki Piusa XII, rok święty 1950, ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu. Będziemy mogli wyjaśnić wszystkie te ważne decyzje, które naznaczyły ten pontyfikat również pod względem doktrynalnym.
Coraz więcej mieszkańców Stanów Zjednoczonych popiera ochronę życia poczętego. To wniosek z danych, jakie przedstawił Marist Pool, jeden z najbardziej poważanych instytutów badania opinii publicznej.
Według ostatniego sondażu Nowojorskiego Instytutu 47% Amerykanów identyfikuje się jako pro-life. Co więcej, aż 71% uważa, że aborcja powinna być nielegalna w trzecim trymestrze ciąży, a 80% chciałoby, aby aborcja była ograniczona do pierwszych 3 miesięcy. Znaczny wzrost zauważa się w grupie wiekowej poniżej 45 roku życia. Przed miesiącem za ochroną życia opowiadało się 20% ankietowanych. Dziś jest to już 34%. Dyrektor Marist Poolu Barbara Carvalho uważa, że zmiana nastroju w społeczeństwie podyktowana jest radykalnymi modyfikacjami w legislacji proaborcyjnej z ostatniego miesiąca. Wystarczy wziąć pod uwagę legalizację późnych aborcji, a nawet zabijanie noworodków w Nowym Jorku. Zmiany te nie przeszły bez echa i stąd zauważalny wzrost poparcia dla obrony życia. Niestety dane te nie przełożyły się na wynik głosowania nad ustawą zakazującą mordowania dzieci narodzonych pomimo aborcji, którą Senat odrzucił kilka dni temu.
Jeśli chcemy wyjść z tego kryzysu, to nie możemy go traktować jako zamach na Kościół, lecz przeciwnie, jako wezwanie pochodzące od samego Boga, byśmy się nawrócili i żyli jak chrześcijanie, stwierdził przewodniczący Episkopatu Francji.
Mówiąc o problemie wykorzystywania nieletnich, przyznał, że on sam dopiero kilka lat temu zdał sobie sprawę, jak głęboka jest to tragedia. Przez 20 lat byłem biskupem i nie zetknąłem się z takimi sprawami, wyznał arcybiskup Pontier. Zauważył on, że na szkodę Kościoła zadziałało w tym wypadku to, co jest w nim wartościowe, a mianowicie kultura dyskrecji, poszanowania osoby, domniemanie niewinności. Wszystko to sprawiło, że postępowano bardzo ostrożnie i niestety taki sposób działania został odebrany jako ochrona instytucji.
Przewodniczący Episkopatu Francji zapewnił jednak, że Kościół w tym kraju uczynił już bardzo dużo, by chronić nieletnich przed wykorzystywaniem. Już w 2002 roku wydano wytyczne, jak postępować w takich przypadkach. A ostatnio w imię transparencji powołana nawet została niezależna komisja 22 ekspertów, którzy mają zbadać, co działo się we francuskim kościele w ciągu minionych 50 lat.
Arcybiskup Pontier przyznaje, że wszystkie te wydarzenia były dla kościoła wielkim szokiem. Ostatni szczyt w Watykanie porównał do ciosu w żołądek. Pojawiają się poważne znaki zapytania. Jest wielkie cierpienie, cień podejrzenia pada na wszystkich kapłanów. Jednakże Kościół we Francji bynajmniej nie umiera. Wręcz przeciwnie, liczne są przejawy jego witalności. W mojej archidiecezji Marsylii na Wielkanoc ochrzcimy 100 dorosłych. Na SDM w Panamie delegacja młodzieży francuskiej była druga pod względem liczebności z Europy, zaraz za Polakami, wylicza arcybiskup Pontier, dodając, że zapotrzebowanie na formację w wierze i życiu duchowym stale rośnie. Nie przywiązuje on natomiast zbyt wielkiej wagi do powtarzających się coraz częściej aktów profanacji katolickich świątyń. Jego zdaniem jest to wciąż zjawisko marginalne i nieporównywalne z tym, czego doświadczyli i nadal doświadczają w tym kraju Żydzi. We Francji nie ma katofobii, zapewnia arcybiskup Pontier. Z drugiej strony chrześcijanie muszą zdać sobie sprawę, że wiara wymaga od nich decyzji i wyborów, które są inne niż te, które promuje dominujący nurt kultury. Oznacza to m.in., że chrześcijanie coraz częściej będą musieli korzystać z prawa do sprzeciwu sumienia, dodaje arcybiskup Pontier.
Trzeba radykalnie zerwać z destrukcyjną polityką wcześniejszych reżimów i na pierwszym miejscu postawić dobro mieszkańców naszego kraju. Episkopat Demokratycznej Republiki Konga przypomina o tym nowemu prezydentowi tego afrykańskiego kraju. Przesłanie wydane na zakończenie sesji plenarnej episkopatu nosi wymowny tytuł „Tylko prawda nas wyzwoli”.
Słowa te są nawiązaniem do wyników grudniowych wyborów, które biskupi jednoznacznie zakwestionowali. W swym przesłaniu przypominają, że Kościół rozmieścił 40 tysięcy obserwatorów we wszystkich lokalach wyborczych i zorganizował alternatywny mechanizm kontroli liczenia głosów. Zebrane wyniki nie zgadzały się z tymi ogłoszonymi przez rządową komisję wyborczą.
Biskupi zauważają, że to zanegowanie prawdy negatywnie odbiło się na sytuacji w i tak mocno już doświadczonym kraju. Podkreślają zarazem, że Kościół będzie dalej towarzyszył Kongijczykom w budowaniu państwa prawa, w którym godność każdego człowieka musi być respektowana. Kongijski episkopat wskazuje nowym władzom, że ludzie oczekują od nich konkretnych działań w zakresie polityki, bezpieczeństwa, praw człowieka, gospodarki i dyplomacji. Wymieniają m.in. konieczność przestrzegania konstytucji, prowadzenia przejrzystej polityki, ochrony integralności kraju i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Przypominają zarazem, że władze muszą respektować fundamentalne prawa Kongijczyków, w tym wolność słowa i zgromadzeń. Wskazują, że dobre zarządzanie musi oznaczać zdecydowaną walkę z korupcją oraz rzeczywistą troskę o dobro wspólne, która powinna przejawiać się m.in. w inwestowaniu zysków z rabunkowej eksploatacji surowców naturalnych w rozwój Konga dla dobra wszystkich obywateli.
Z męczeńskiej śmierci mego brata płynie przesłanie pokoju i pojednania dla świata. Z nikomu nieznanego księdza stał się uniwersalnym symbolem braterstwa. Wskazuje na to siostra księdza Jacques'a Amela, zamordowanego przez islamistów w 2016 roku we Francji w czasie sprawowania Eucharystii. Właśnie dobiega końca jego proces beatyfikacyjny, zaliczany do najszybszych w najnowszej historii Kościoła.
Roselyne Amel napisała książkę opowiadającą o ich życiu rodzinnym i relacji, jaka łączyła ją z bratem. Wspomina w niej, że już jako kilkuletni chłopak Jacques bawił się w odprawianie mszy i przebierał za księdza. Był skromnym człowiekiem, znanym jedynie swym parafianom. Tym bardziej zaskakuje, że po śmierci stał się uniwersalnym symbolem braterstwa. Podkreśla, wyznając, że kondolencje otrzymała z najdalszych zakątków świata. Zauważa, że wciąż próbuje zrozumieć, co jej brat chciał powiedzieć światu, gdy nie uległ żądaniu swych oprawców i nie ukląkł przed nimi, mężnie stawiając czoło śmierci.
Zginął u stóp ołtarza. Dla mnie to wyraz największej wierności, podkreśla siostra księdza Jacques'a, wskazując, że od swego brata uczyła się przebaczenia i umiejętności dialogu. Właśnie dlatego, jak wyznaje, spotkała się z matką jednego z morderców. Najpierw kilkakrotnie rozmawiałyśmy przez telefon, potem zaczęłyśmy się spotykać. Myślę, że ta relacja nam obu pozwala przezwyciężyć ból po stracie, wyznaje kobieta. Zauważa, że książkę o swym bracie napisała po to, by świat poznał prostego, zwyczajnego człowieka, który pozostał wierny do końca i właśnie dlatego stał się uniwersalnym symbolem braterstwa, pokoju i pojednania.
Poszanowanie wolności religijnej jest podstawowym kryterium respektowania praw człowieka, podkreślił w swoim wystąpieniu stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie. Arcybiskup Iwan Jurkowicz wziął udział w 40. sesji Rady Praw Człowieka. Zauważył, że chociaż wspólnota międzynarodowa umieściła wolność religii oraz wyznania obok prawa do wolności słowa jako jeden z głównych filarów cywilizacji, nie brakuje dzisiaj przykładów dyskryminacji, nietolerancji, agresji, zniewalania oraz zabijania z powodu wierności własnemu sumieniu.
Watykański dyplomata stwierdził, że obserwujemy w wielu częściach świata kryzys wielokulturowości, spowodowany rosnącym wpływem w ramach międzynarodowych organizacji, sił i grup interesów, które narzucają własne wizje oraz idee. Dokonują przez to nowej kolonizacji ideologicznej, często z lekceważeniem dla tożsamości, godności oraz wrażliwości ludzi. Stolica Apostolska opowiada się za powszechnym i bezstronnym stosowaniem prawa do wolności religijnej. Docenia również wysiłki wielu rządów na rzecz pomocy prześladowanym chrześcijanom w różnych krajach świata oraz ustanawianie skutecznych ram prawnych, które zagwarantują poszanowanie wolności. Ważne pozostaje, aby prawo szanowało wolność na poziomie osobistym, obywatelskim i społecznym od wszelkich form przymusu do spełniania czynów sprzecznych z wiarą.
Temat problemów i trudności, z jakimi muszą zmierzyć się Syryjczycy po 8 latach konfliktu, stoi w centrum spotkania patriarchów i przywódców kościołów katolickich obecnych w tym kraju. Wśród zaproszonych gości jest także przewodniczący Caritas Internationalis, kardynał Luis Antonio Tagle.
W czasie obrad wskazano, że wiele organizacji pomocowych wspierających do tej pory Syrię albo ogranicza swoją działalność, albo wycofuje się z niej całkowicie. Tymczasem Caritas Internationalis wprowadza w życie nowy program pomocowy na rzecz mieszkańców Aleppo. Na ten cel przeznaczono ponad 4 miliony euro. Zaznaczono także, że w tej części Syrii, a więc także w Aleppo, zauważa się wielki wzrost cen, które w porównaniu do okresu przedwojennego wzrosły 8-krotnie. Brakuje również pracy, notuje się więc wielkie bezrobocie. Sytuacja wielu rodzin jest tragiczna. Każdego dnia muszą walczyć o podstawowe środki do życia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.